Najdroższych Chrystusie, bracia i siostry, droga nasza chrześcijańska młodzieży i przyjaciele prawdy Bożej. Nie będę się tłumaczył, że tego się nie spodziewałem, ale jeżeli tak zapadło, dlatego chciałbym może nawiązać do tych szczególnych momentów, przeżytych chwil tu na tym miejscu, że Pan pobłogosławił umysł braterstwa, że zrodziła się taka myśl, aby urządzić tą duchową nam przystań, gdzie już trzeci dzień przy dobrym Słowie Bożym i w braterskiej społeczności mamy ten najpełniejszy przywilej, jaki może człowiek posiąść tu na tej ziemi, uczestniczyć we wspaniałej rodzinie Bożej i przy kosztownym Słowie Pańskim. Braterstwo, jesteśmy szczęśliwi, że w życiu naszym spotkaliśmy taką społeczność, cudowną społeczność. I chociaż ona jest przeplatana takimi różnymi czynnikami i faktami, wesołymi i smutnymi, i doświadczeniami, i radościami, i to, co mogliśmy słyszeć z wynurzeń braterstwa, to jednocześnie, kiedy analizujemy tą rzecz, to ponad wszystko bierze górę szczęście braterskiej społeczności, że Pan sprowadził nas tu na to miejsce z różnych stron naszego kraju. A cóż będzie, kiedy pomyślimy i kiedy mamy wiadomości o braciach z Rumunii? Do tej pory nie wiedzieliśmy, że tacy istnieją i oni o nas nie słyszeli. Ale cudowna boska potęga zrządziła, że właśnie dzieło powołania Kościoła tu i ówdzie zostało posiane ziarnko prawdy, a ono znalazło szlachetne serca i oto teraz w różnych miejscach kuli ziemskiej znajdujemy wspaniałych braci i sióstr w Jezusie Chrystusie. I wszędzie, w wielu miejscach, i Kanada, i Brazylia, i Australia, Stany Zjednoczone, Anglia, Niemcy Zachodnie, Francja, i być może jeszcze Indie, Japonia. Mieliśmy ostatnio przywilej właśnie widzieć braterstwo z Japonii w takich dla nas może dziwnych strojach, ale jedno, co najważniejsze, że braterstwo łączy nas, ten sam Duch Chrystusowy i związki tej cennej prawdy Bożej. To nie da się tego ukryć. Tego język ludzki nie wyśpiewa nawet, bo mogliśmy to słyszeć z wynurzeń braterstwa, z oceny tej kosztownej prawdy, że jakże siostry, jakże bracia cieszą się z poznania tej prawdy, z przeżytych doświadczeń w tej prawdzie, że oto tyle lat, dziesiątki lat, a jednak Bóg pozwolił, że na tym miejscu znów spotkaliśmy się razem tu, aby oglądać oblicza jednym drugim, aby cieszyć się Bożymi obietnicami. I szczególnie mi utkwiło właśnie też, chociaż wszystko było bardzo pożyteczne, cenne i budujące, ale to, że zaufanie wśród braterstwa, jak już możemy tą rzecz docenić? Braterstwo, gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, czy w kraju u naszego braterstwa, czy wyjedziemy gdzieś za granicę, mamy pootwierane domy, pozostawiają wszystko pod nasze rządy. Gdzie tak może być? W jakiej społeczności? Jaka społeczność na tej kuli ziemskiej może się poszczycić właśnie tak zaufanymi ludźmi, że wpuszczają nas do domu i my jesteśmy wówczas gospodarzami? A jakżeż inni chrześcijanie postępują, że jeżeli wchodzi w dom, to uruchomione są wszystkie klucze, bo trzeba pozamykać szafy, trzeba pozamykać szuflady, bo gość jest w domu, bo może nawet pod obecność gospodarzy, a coś zniknąć z domu, coś się często zdarza. Braterstwo to jest wspaniałe szczęście. Myśmy to zakosztowali i chcielibyśmy też, żeby właśnie ta radość, to zadowolenie, to szczęście też przekazać dla naszych młodszych serc. I dlatego obecnie chciałbym z braterstwem, szczególnie mam na uwadze, może młodzież naszą drogą, którą, jak możemy zauważyć, jest tą perłą w naszym zainteresowaniu, że tak bardzo byśmy pragnęli, aby oni właśnie też odziedziczyli, stali się uczestnikami też tej wspaniałej radości i tejże społeczności w Jezusie Chrystusie i stali się udziałowcami kosztownych obietnic w Jezusie Chrystusie. I dlatego przyszło mi pewne wydarzenie na myśli. Historia. Piękna historia. Nasze rozważania będą nosiły tytuł Nie chodź na inne pole. Tak jak wspomniałem, w szczególności chciałbym skierować te słowa do Was, droga nasza młodzieży. A myślę, braterstwo, że my starsi też z tego wyciągniemy pewne lekcje i może pewną przestrogę, bo może o niektórych takich momentach, faktach wspomniemy, co zdawałoby się, że już jakby okres prawdy, okres przebywania w prawdzie powinien ustabilizować nasz światopogląd doktryny Chrystusowej, że ten fundament, na którym my rozpoczęliśmy budowę naszego duchowego domu, tego wspaniałego Bożego dziedzictwa w Jezusie Chrystusie, że lata, okres przebywania w prawdzie powinny nas doprowadzić i uczynić tak statecznymi, że już żadne dziejowe burze, ani ataki przeciwnika, ani złudzenia czasowe nie powinny nas wyprowadzić z tej równowagi i stateczności. A jednak tu i ówdzie ku naszemu zasmuceniu i przestrodze zdarzają się takie wyjątki, gdzie okres prawdy zamiast doprowadzić nas do wieku męskiego, do wieku dojrzałego, to stajemy się w końcu jakby dzieci. I cenną prawdę zamieniamy, a być może, no, tak jak to w przykładzie było pokazane w Starym Testamencie, na mało wartościową rzecz, na miskę soczewicy. Jadąc tu na to miejsce, wszyscy z braterstwa mogli zaobserwować. Jeżeli mamy rozważać, nie idź na inne pole. Czytamy krótkie wersety tej historii. Ale chciałbym to, co sam spostrzegłem. Jadąc tu na to miejsce, zauważyliśmy różne uprawy roślin. Pszenice, żyto, pięknie zaorane, zagony zasiane, a oto jesteśmy przed okresem żniwnym, gdzie dojrzałe losy uginają się przy powiewie wiatru i rolnik oczekuje wspaniałego pożytku, bo to jest jego praca włożona, prawie że całoroczna praca, jest jego oczekiwanie teraz, żeby zebrać dorodny plon. I w zależności też są różne odmiany zbóż. I różne polewka. Są wspaniałe pola zboża, gdzie rolnik zadbał, gdzie tam nie ma chwastów i konkorów. Ale możemy też zauważyć, że tu i ówdzie jest, okazuje się niedbalstwo, że rolnik nie dokonał pielęgnacyjnych upraw. I oto teraz okazuje się, że chwast rośnie pomiędzy zbożem. Tak jest też i w rzeczywistości na arenie chrześcijaństwa. Braterstwo, my znamy historię chrześcijaństwa. że kiedyś było jedno pole. Jedno wspaniałe pole. To, co Chrystus Pan w 13 rozdziale według Ewangelii Mateusza przedstawił. Przypowieść o rozsiewcy. On był tym rozsiewcą, gdzie na roli tego świata posiał cenną prawdę, pszenicę, dorodne ziarno praw ewangelicznych. Ale oto ktoś inny posiał konkolu na tej roli. I czas biegi, przyszedł okres reformacji i teraz to pole zostało podzielone na różne poletka. I wiemy, że w naszym kraju jest takich różnych poletek dziesiątki. Nastąpił podział w chrześcijaństwie. Na arenie świata to pole zostało, na arenie chrześcijaństwa to pole zostało podzielone na setki różnych takich poletek. O różnych uprawach. Inaczej powiemy, o różnych poglądach ideologicznych. I będziemy o tym mówić, ale najpierw przeczytajmy tą historię. O Noemi i Rucie. Pierwsza księga Ruty, pierwszy rozdział od 8 wersetu do 17 i drugi rozdział tejże księgi od 1 wersetu do 9. Czytamy. Wspaniała historia, rozklejąca i jakże daje nam też i wspaniałą lekcję, budującą lekcję. Lekcję życiową. Może najpierw zauważmy życiową lekcję. Gdzie występują na widownię trzy niewiasty, ale później pozostają dwie. Ale jakże ściśle związane więzami. Więzami rodzinnymi. I słowa, szlachetne słowa. Jakby się przydało w jednym domu we współczesnych czasach, żeby taki kontakt, takiej sympatii, zażyłości nastąpił między teściową a synową, żeby te dwie kobiety tak się mogły wzajemnie rozumieć. I mieć taką wspaniałą ideę, jaką posiadała Ruta. O czym przeczytamy. Zatem rzekła Noemi do dwóch synowych swych. Idźcie, wróćcie się każda do domu matki twojej. Niechaj uczyni Pan z wami miłosierdzie, jakoście uczynili z umarłymi synami moimi ze mną. Niech Pan da Pan znaleźć odpocznienie każdej w domu męża swego. I pocałowała je, a one podniósłszy głos swój, płakały. Myślę, braterstwo, że to jest wspaniała scena. Abyśmy tu mogli takie momenty przeżyć tu na tym miejscu. Gdzie nie wyobrażam sobie, aby z którychkolwiek ust nie popłynęła łza. Jeżeli wczoraj były tu modlitwy, gdzie właśnie ta jedność nas zespoiła w usilnej modlitwie braci i sióstr, wszystkie szlachetne serca, aby Pańskie błogosławieństwo na nas spoczęło i w dniu dzisiejszym w tej godzinie braterskich wynurzeń znów wzajemnieśmy się łączyli. Myślę, że może tego powierzchownie nie da się pokazać, ale każdy z nas odczuwa we wnętrzu, w sercu to, co się w głębi rodzi, w cudownym odczuciu ludzkim, gdzie te więzy serdeczności, braterskiej spójności i troski zaciśniają się, bo się wzajemnie rozumiemy. I myślę, tak właśnie i tu było też podobnie. Tak jak myśmy właśnie razem z braterstwem to uzewnętrzniali przez łzy, tak samo było i z tymi kobietami. A one podniósły głos swój, płakały. I mówiły do niej, raczej się z tobą wrócimy do ludu twojego. A Noemi rzekła, wróćcie się, córki moje, przyczepiście ze mną i śmiały, a to ja jeszcze mogę mieć syny, którzy by byli mężami waszymi? Troska teściowej. Вернуться все церкви мои, а идти, бо мши юж сказала, не мог и заново. Хоть бы ты жекла, если мам надея, але хоть бы ты, добже той ночи было поменьше, хоть бы ты навек и породила сыны, и зали вы их чекать будете, аж бы дорошли. Завше для того затримати, аби ще вешу замуж. Не так, цурки мої, бо жалость моя більша є, ніж не ваша, де ще обручила сусідку мені ринка панська. А вони, піднісши глас свій, знову плакали. І поцілувала Орфа швекре свою, і Рута, а Рута зостала при ній. До которой мама мені рекла, ото ще обручила повинна твоя до люду свого і до богу своїх. Wróćże się i ty za powinną swoją. Na co jej odpowiedziała Ruta. Nie wieć mię do tego, abym się opuścić miała i od ciebie odejść. Owszem, gdziekolwiek pójdziesz, z tobą pójdę, a gdziekolwiek mieszkać będziesz, z tobą mieszkać będę. Lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie umrze, tam ja umrę i tam pogrzebiona będę. To niech mi uczyni Pan i to niech przepuści na ją, że tylko śmierć rozłączy mnie z Tobą. Braterstwo, co za wspaniała idea, jaki patriotyzm zdobyły niewiasty pogańskie, które tylko przez krótki okres żyły z mężami z narodu, który był związany z przymierzem z Bogiem. W tak krótkim momencie jakże szlachetne odczucie tej jednej wspaniałej właśnie Ruty. Lud mój, Bóg twój, Bóg mój, gdzie ty umrzesz i ja umrę, gdzie ty pójdziesz i ja za tobą pójdę. Jakbyśmy chcieli oczekiwać braterstwo w nas samych wszystkich takiego patriotyzmu, nie rodzącego się z fanatyzmu, bo wielu właśnie jest takich właśnie patriotów, którzy zbudowali swój patriotyzm na fanatyzmie religijnym. Ale patriotyzm, który wyraża się z miłości do Boga i do Jego założeń i do praw Bożych. Spostrzegamy w historii takie wspaniałe istoty, jeszcze poza tą szlachetną niewiastą. Takim był Mojżesz. I znamy określenia. Apostoł krótko powiedział, że nie chciał być zwany synem córki faraonowej. A raczej co? Wolał cierpieć doświadczenia ze swoim narodem, bo on był świadom swojego pochodzenia. On wiedział, że jego przodkowie, jego rodzice to pochodzą z narodu izraelskiego. Izrael, możny u Boga, wierzący, i on chciał być synem tego narodu. A później, kiedy Bóg mu włożył ciężkie brzemię przewodnictwa narodu izraelskiego do ziemi chananejskiej, to znów braterstwo zauważmy, jakże był przywiązany sercem do braci swoich, tegoż narodu, bo kiedy istniało niebezpieczeństwo, gdzie dokonali bałwochwalstwa, a Bóg stosował karanie, to teraz Mojżesz zwraca się do Boga, Boga Izraelskiego, i mówi: Panie Boże, dlaczego karanie ma ponosić ten naród? Lepiej mnie wymać z ksiąg żywota, a ten naród niech będzie dalej własny swojej, bo cóż powiedzą Egipcianie? W taki prosty ludzki sposób myślał, że wyprowadziłeś ten naród na pustę, żeby poginęli. Cóż oni powiedzą? Jakże ideowy człowiek, jak mu zależało na opinii własnego narodu, bo chciałby poświęcić swoje życie. Historia biegnie, przenosimy się do Nowego Testamentu. Znów znajdujemy wspaniałą postać świętego apostoła Pawła, który też chciałby zrezygnować z niektórych przywilejów łaski Bożej, a żeby synowie narodu izraelskiego mogli zobaczyć i uznać Chrystusa, żeby mogli stać się chrześcijaninami. Dla ich dobra chciałby to uczynić. na serce, myślę, że to są przykłady. Przykłady do nas bardzo mocno przemawiające, że takimi właśnie powinniśmy też być jako chrześcijanie. Jeżeli zakosztowaliśmy dobrego słowa, prawdy Bożej, jeżeli oceniliśmy Pańskie obietnice, jeżeli staliśmy się uczestnikami tych rozkosznych chwil braterskiej społeczności, to okres, te momenty tak wspaniałe, kilku godzin, kilku chwil, dni, kiedy tu przebywamy, to myślę, że te momenty dodadzą nam siły, że jeżeli stąd wyjdziemy, to wyjdziemy z tym przekonaniem, że rzeczywiście w naszym życiu znaleźliśmy najcudowniejszą prawdę. Bo tak, braterstwo, analizując różne prawdy, powiemy, gdybyś, bo to nie chodzi o fanatyczne i bezmyślne tylko rozumowanie i przyjmowanie, ale logiczna analiza naprowadza nas na myśl, że w rzeczywistości to jest cenna prawda, którą Chrystus dzięki łasce Bożej dał nam znaleźć. Dlatego ona powinna właśnie stawiać nas na wyższy poziom, a jednocześnie rodzące się przekonanie i ten patriotyzm zbudowany na miłości Bożej, miłości braterskiej, on powinien w nas egzystować. A szczególnie do was, dziadki, chrześcijańskich rodziców, do was, młodzieży, chciałbym skierować. Przyjmijcie te słowa w swoje młode umysła, niech wasze serca, młodziutkie serca, jeszcze czyste, niech się rozszerzą, kiedy uczestniczyliście w naszych społecznościach, to doceńcie to, a Bóg wam będzie błogosławił. Doceńcie właśnie tą rzecz wspaniałej prawdy i przywileju łaski Bożej, jaką są obdarzeni dzieci Boże. Żeby to dokonało dla was też wspaniałego przekonania i zbudowało wam fundament, a którym jest Jezus Chrystus, fundament z boskich obietnic i prawd ewangelicznych. Ale idźmy dalej. A Noemi miała powinowatego, po mężu, syn człowieka możnego z domu Elimelechowego, którego zwano Boaz. I rzekła Ruta Moabitka do Noemi, pójdę proszę na pole, a niech zbieram głosy za tym, przez którego oczyma laskę znajdę. A ona rzekła, i córko moja. Szła Telia, przyszedł, zbierała na polu za żeńcami i trafiło się, że przyszła na dział pola Boazowego, który był z domu Elimelechowego. A wtem przyszedł Boaz z Betlechem i rzekł do żeńców, Pan z wami, a oni odpowiedzieli, niechże Pan błogosławi. Tu chwilkę się zatrzymajmy, braterstwo. Zauważmy, jakby wielki gospodarz. My żyjemy w chrześcijaństwie. Czy kiedykolwiek z braterstwa słyszeliśmy takie pozdrowienie? No może dzisiaj to nie da się usłyszeć, bo na pole wyjeżdża kombaj, robi dużo szumu, może nie ma tej czeladzi robotników. Ale nie tak dawno, my jeszcze pamiętamy czasy przedwojenne i nawet jeszcze tuż od kilkanaście lat temu wstecz, gdzie jeszcze nie było wielkiej mechanizacji, gdzie kosiarz kosił, a za nim zbierano zboże. I czy zdarzyło się kiedyś, żeby właśnie wśród chrześcijan, kiedy przychodzi gospodarz na pole, a oto żeńcy zbierają zboże, i ktoś, żeby pozdrowił w narodzie chrześcijańskim, żeby użył takiego zwrotu, co za wspaniałe postacie historii biblijnej, że Bóg pozwolił, że one zostały zapisane, a przyszedł Boaz z Betlejem i rzekł do żeńców, Pan z wami. We współczesnym świecie to jest zadziwiające i niespotykane. A oni mu odpowiedzieli, niechże Pan błogosławi. Niech ci Pan błogosławi. Oni korzystali. Właśnie. Oni byli wynajęci i korzystali i mieli z tego chleb za swoją pracę. Rzekł wtedy Bóg do sługi swego, który był przedstawiony nad dżynsami: czy jest to dzieweczka? I odpowiedział mu on sługa, który był przedstawiony nad dżynsami, i rzekł: ta dzieweczka jest Moabitka, która przyszła z nami z ziemi moabskiej. Moabitka to znaczy co? Poganka, niewierząca. Już by z tego można było snuć różne domysły. I rzekła mi: niech proszę zbieram i zgromadzam kłosy między snopami zarzęcami, a przyszedłszy bawi się tu od samego poranka aż dotąd, a bardzo mało w domu siedzi. Pracowita jak pszczółka. Wtedy rzekł do ludzi: słuchaj mię, córko moja, nie chodź zbierać kłosów na inne pole i nie odchodź stąd, ale się tu trzymaj dziewek moich. Pilnuj tego pola, na którym rządź będą, a chodź za nim, bom rozkazał sługom moim, żeby się ciebie żaden nie tykał, i jeśli upragniesz iść do naczynia, i napij się z tego, co czerpają słudzy moi. I rzekł Boaz. Wiemy, braterstwo, Boaz nam reprezentuje kogo? Pana. Głównego żeńca, dozorcę żniwa, w jakim przypadło nam żyć w obecnym czasie końcowym wieku Ewangelii. Boaz wyszedł.